Siostry i bracia, rozpocznijmy nasze drugie spotkanie modlitewne w tym roku. Roku, podczas którego przewodzi nam Jan Paweł II, ogłoszony kilka miesięcy temu świętym. Nasz rodak, biskup krakowski, który potem jako Ojciec Święty, biskup Rzymu, przez 27 lat prowadził Kościół Powszechny. Jutro przypada jego wspomnienie. 22 października 1978 roku miała miejsce msza święta pontyfikalna na rozpoczęcie całego pontyfikatu Jana Pawła II i ten dzień został wybrany w kalendarzu liturgicznym jako wspomnienie, a w naszej archidiecezji jest to święto, wręcz uroczystość. No trudno, żeby było inaczej. Więc jesteśmy w przededniu święta, po raz pierwszy świętego Jana Pawła II. Przed tygodniem ukazaliśmy go jako człowieka pełnego. Właściwie pod każdym względem on rozwinął swoje talenty, swoje człowieczeństwo. Miał bardzo szerokie zainteresowania i w wielu dziedzinach był niezwykle kompetentny. Powiedzieliśmy, że był jakby człowiekiem renesansu, ale to jest zbyt mało, ponieważ nie tylko na płaszczyźnie czysto humanistycznej był człowiekiem pełnym, ale także na tej płaszczyźnie duchowej, nadprzyrodzonej. Krótko mówiąc, jest to człowiek pełny i po ludzku, i po Bożemu. I dzisiaj zobaczymy, jak to się wszystko zaczęło. Zapraszam teraz do kolejnego rozważania, a potem przez pół godziny pozostaniemy w ciszy, aby z Janem Pawłem II, który już jest w niebie, modlić się, oddawać się Jezusowi. Wróćmy teraz do samego początku. Rok 1919. Emilia i Karol Wojtyłowie, którzy są małżeństwem od 13 lat, dowiadują się, że będą mieć dziecko. Oczywiście jest to wielka dla nich radość. Wydawało się, że już nie może się urodzić dziecko w tym małżeństwie, ponieważ Emilia, matka przyszłego papieża, ma już wówczas 36 lat, a jej mąż jest od niej prawie 5 lat starszy, ukończył już 40 lat. I ta wielka radość, że będą mieć dziecko, zostaje nagle i brutalnie przerwana diagnozą lekarską. Ciąża jest zagrożona. Lekarz, którego dzisiaj znamy po nazwisku, Jan Moskała, lekarz z Wadowic, oznajmia Emilii, że nie donosi swojego dziecka. Co więcej, nawet jeśli urodzi, co się może jakimś cudem zdarzyć, ale wówczas dokona się to kosztem jej życia. Sama nie przeżyje tego porodu. Dziecko będzie zaś miało bardzo nikłe szanse przeżycia. Można sobie wyobrazić ten dramat, który wówczas rozegrał się najpierw w umyśle i w sercu Emilii i także oczywiście jej męża Karola. I dramat, który był tym bardziej bolesny, że przecież był jeszcze syn Edmund, który miał już kilkanaście lat. Diagnoza była jednoznaczna. Tą ciążę trzeba usunąć. Wyobraźmy sobie, gdyby wykonano. Dzisiaj według prawa polskiego byłaby to legalna aborcja. Ale co by w ogóle wtedy było, co by się stało z Polską, ze światem, z Kościołem, jeśli by Emilia poszła za wskazaniem lekarza? Jej mąż sprowadził innego lekarza, Samuela Tauba, który zadbał o wzmocnienie organizmu Emilii. Nie mówił już o przerwaniu ciąży, ale cały swój wysiłek włożył w to, żeby tę ciążę utrzymać i żeby także wzmocnić organizm matki, przygotować ją do szczęśliwego urodzenia syna. Jeszcze wtedy nie wiedziała oczywiście, że to będzie syn. I dzięki Bogu ten właśnie lekarz, który przejął opiekę nad Emilią, doprowadził do szczęśliwego rozwiązania, które miało miejsce 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w domu rodzinnym. Emilia z pomocą położnej wydała na świat swojego drugiego syna. Była godzina lekko po 17, ponieważ to były zupełnie inne czasy. Dzieci rodziły się w domach, zwykle mężowie byli wtedy nieobecni, a po drugie, że też nie wiadomo było, że akurat wtedy przyjdzie godzina porodu, mąż Emilii udał się po prostu na nabożeństwo majowe do kościoła ze swoim synem Edmundem. I podczas gdy oni modlili się vis-a-vis w kościele, wówczas rodził się przyszły papież. Poród był udany. Urodził się duży, silny i zdrowy chłopiec. Emilia przeżyła. Co więcej, nie tylko, że przeżyła, ale jeszcze miała przed sobą lata życia. Aczkolwiek nie tak dużo. Chrzest odbył się miesiąc później, 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach. To właśnie do tej chrzcielnicy potem wracał Jan Paweł II. W tym mieście, jak powiedział, wszystko się zaczęło. I teraz właśnie, co się zaczyna dziać dalej? Najpierw weźmy ciąg dalszy historii Emilii. Po urodzeniu swego syna była bardzo szczęśliwa, ale równocześnie była coraz słabsza, niestety. Podupadała na zdrowiu. Jan Paweł II potem w rozmowach z André Frossard, które wyszły pod tytułem Nie lękajcie się, w formie książkowej, André Frossard zanotował takie zdanie papieża. Swoją matkę znał właściwie wyłącznie jako osobę chorą. 7 lat po urodzeniu syna choroba zaczęła rozwijać się coraz szybciej. Dzisiaj prawdopodobnie przypuszcza się, że była to wrodzona wada serca. Właściwie brakuje w ogóle dokumentacji choroby matki papieża. Brakuje jakiejkolwiek recepty, którą by wykupiła, zrealizowała. Więc po objawach przypuszcza się, że była to po prostu wada serca. Na wiosnę 1929 roku, Karol miał wtedy 9 lat, Karol, nazwijmy to junior, ponieważ jego ojciec również miał na imię Karol, nazwijmy go senior. Więc Karol junior przygotowywał się do pierwszej Komunii Świętej. Emilia bardzo chciała uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu. Niestety, zmarła. Dokładnie 13 kwietnia 1929 roku, na miesiąc przed pierwszą komunią świętą Karola, Emilia przeszła do domu ojca. Miała wówczas 45 lat. Karol nie był przy jej odejściu. Był wtedy w szkole, na lekcjach. 3 dni później odbył się pogrzeb. Najpierw miała miejsce msza święta w kościele wadowickim, a potem przewieziono zwłoki Emilii na cmentarz Rakowicki w Krakowie i tam spoczywa do dziś. Karol przeżył swoją pierwszą wielką, dramatyczną stratę. Utratę własnej matki. W wieku lat 9. Wiemy, jak to musiało być bolesne dla niego. I już lata po śmierci Emilii napisał taki wiersz. Emilii, mojej matce, nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malutkiem. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie. W tym wierszu wyraził całą swoją miłość i tęsknotę za zmarłą przed laty matką. Został po niej pusty pokój w domu wadowickim, pokój, który właściwie został zamknięty na klucz na prawie 10 lat. I do tego pokoju bardzo, bardzo rzadko wchodzili domownicy, ojciec oraz jego 2 synów. Następnego dnia po pogrzebie, po powrocie z Krakowa, ojciec wziął swoich 2 synów do Kalwarii przed obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Chciał pokazać, że skoro już nie ma tej ziemskiej matki, to teraz niech ta Matka Niebieska opiekuje się i Edmundem, i Karolem. I młodszy syn zapamiętał to na całe życie. Ostatni raz, jak był w Polsce w 2002 roku, powtórzył jeszcze raz przed tym obrazem: Totus tus Maria, jestem cały Twój. Przejdźmy dalej. Teraz niech nasze spojrzenie zwróci się ku bardzo tajemniczej postaci, która nagle pojawiła się w tej rodzinie, mianowicie to była siostra papieża. 3 lata wcześniej zmarła jego siostra, zanim urodził się, 3 lata przed narodzeniem Karola. Był rok 1916. Istnieje taki zapis w księdze zmarłych pod datą 7 lipca, że tego dnia zmarła Olga Maria Wojtyła, córka Karola i Emilii. Prawdopodobną przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się wodami płodowymi. Z zapisu wynika, że siostra papieża żyła zaledwie 16 godzin. Pogrzeb dziewczynki odbył się 2 dni później, 9 lipca. Jan Paweł II do końca swego życia nie znał tych dat. Ani dnia urodzenia, a równocześnie śmierci swojej siostry, ani dnia pogrzebu. Jedynie potem zapisał w testamencie: w miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich rodziców, brata i siostry, której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem. Chociaż jej nie znał, to jednak ta druga strata także położyła się cieniem na tym domu. Ale okazuje się, że to nie był jeszcze koniec dramatu przyszłego papieża. Teraz zobaczymy, co stało się z bratem Edmundem, urodzonym 27 sierpnia w 1906 roku w Krakowie. Papież miał brata, który był od niego starszy 14 lat. Na imię miał Edmund. Wołano na niego w domu Mundek. No, Edmundek, a w skrócie Mundek. Przez kilka lat, wówczas jeszcze Emilia i Karol Senior mieszkali w Krakowie, a w 1913 przeprowadzili się do Wadowic w związku z nowymi obowiązkami. Karola otrzymał pracę w Wojskowej Komisji Ubezpieczeń. Był to rok przed I wojną światową. Jeszcze Wadowice należały wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I Karol Senior był wojskowym właśnie na służbie u cesarza Austro-Węgier. W związku z wojną musiał się przeprowadzić na Morawy, do Chranic, na 1 rok, a potem znowu wrócił do Wadowic w 1915 roku. Przez cały ten czas Edmund uczył się już w szkole podstawowej, ukończył ją, a następnie gimnazjum, uzyskał świadectwo dojrzałości w 1924 roku. Przez 6 następnych lat studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1930 roku, dokładnie 28 maja, został promowany na doktora wszech nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. I ten tytuł upoważniał go do pracy naukowej i praktyki lekarskiej. To był jeden z nielicznych studentów, już absolwentów, który taki tytuł uzyskał, bo było to najwyższe wyróżnienie na zakończenie studiów. Dlatego następnego roku został zastępcą ordynatora w szpitalu miejskim w Bielsku. Niestety nie pracował tam zbyt długo, właściwie nieco ponad rok. W listopadzie 1932 roku Edmund Wojtyła zaraził się płonicą, opiekując się, próbując ratować chorą pacjentkę, zaraził się od niej, a ponieważ była to wówczas choroba nieuleczalna, zmarł 4 dni później, 4 grudnia 1932 roku. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Bielsku. Później jego ciało zostało przewiezione do grobowca rodziców na cmentarzu rakowickim. Edmund zmarł właściwie w kwiecie wieku. Miał niespełna 27 lat. Miał swoją narzeczoną, na imię miała Jadwiga. Po tym dramacie ona już nigdy więcej nie poznała nowego mężczyzny, nigdy nie wyszła za mąż. Natomiast był to niezwykły cios dla młodszego brata, dla Karola. Miał wtedy zaledwie lat 12. I potem powiedział do André Frossard następująco. Mój brat Edmund zmarł u progu samodzielności zawodowej, zaraziwszy się jako młody lekarz groźną odmianą szkarlatyny, co wówczas przy nieznajomości antybiotyków było zakażeniem śmiertelnym. Są to wydarzenia, które głęboko wyryły się w mojej pamięci. Śmierć brata chyba nawet głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności, rzecz można tragiczne, jak też i z uwagi na moją większą wówczas dojrzałość. Liczyłem w chwili jego śmierci 12 lat, tak więc stosunkowo szybko stałem się częściowym sierotą i jedynakiem. Zostali tylko w dwójkę. Karol senior i Karol junior. Ojciec i jedyny syn. Kilka lat później, w 1938 roku, Karol zdał maturę w Wadowickim Gimnazjum, a potem zapisał się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. I w tym roku właśnie, 1938, na rok przed wojną światową, drugą, przeprowadzili się obaj do Krakowa. Zamieszkali na Dębnikach w domu brata Emilii, w domu Roberta Kaczorowskiego przy ulicy Tynieckiej 10. I tam przez rok Karol mieszkał jako student polonistyki. Żywał życie swojego ojca, jedynego z tej najbliższej rodziny, który mu jeszcze został. Pisał tak, właściwie powiedział, a zapisał to André Frossard. Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. A w książce Dar i Tajemnica zapisał: nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. 1939 roku wybuchła wojna i, o czym więcej powiemy innym razem, Karol junior musiał przerwać studia, zatrudnił się jako robotnik w Solwaju. Dwa lata później, zimą 1941 roku, ojciec zachorował. 18 lutego tegoż roku, 1941, syn wyszedł na miasto w poszukiwaniu żywności. Po powrocie zastał ojca martwego. Klęknął i rozpłakał się. Całą noc modlił się, klęcząc przy ciele zmarłego. I będąc już papieżem, po wielu latach, wspominał w jednej z rozmów, powiedział tak: nigdy nie czułem się tak samotny. Kardynał Dziwisz wspomina, że papież wiele razy powracał do tego tragicznego dnia. Ojciec Święty opowiadał, że po powrocie z fabryki zastał w domu martwego ojca, siedzącego na krześle, z głową opuszczoną wraz z rękami na stole. Obok stała szklanka herbaty, niedopitej do połowy. Karol miał wtedy powiedzieć do pani Kedryńskiej, płacząc przy tym: nie było mnie przy śmierci matki, nie było mnie przy śmierci brata, nie było mnie przy śmierci ojca. I w tamtym roku, 1941, kiedy Karol Wojtyła miał 21 lat, został całkowicie sam. Utracił wszystko i wszystkich. Utracił także swoje studia. Takim dramatycznym wstępem zaczyna się niezwykła historia niezwykłego papieża. Takim całkowitym ogołoceniem, utratą wszystkiego. Kiedyś miał stać się duchowym ojcem milionów ludzi na świecie, ale rozpoczął od pierwszego błogosławieństwa, które Jezus wypowiedział: błogosławieni ubodzy w duchu. Oddał wszystko, stał się jak małe dziecko. Nie miał już ani matki, ani brata, ani siostry, ani ojca. I kiedy, zastanawiając się nad tym tegorocznym cyklem spotkań z Janem Pawłem II, poszukiwałem jakiegoś schematu, według którego moglibyśmy się posuwać naprzód, to przed oczami stanęły mi właśnie te błogosławieństwa. Właściwie papież zrealizował każde z tych błogosławieństw, poczynając od pierwszego, od całkowitego duchowego ubóstwa, ogołocenia. Do ubogich należy Królestwo Niebieskie. Jeżeli dzisiaj my patrzymy także na swoje życie, to także były na pewno w nim jakieś utraty, jakieś ogołocenia. Może wtedy buntowaliśmy się i płakaliśmy jak papież, wtedy jako jeszcze młody człowiek, młodzieniec czy też chłopiec. Ale to błogosławieństwo może skończyć się drugą częścią. Do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi Jezus. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Każdy, kto opuści dom, braci, siostry, matkę i ojca, dzieci, ze względu na mnie i Ewangelię, otrzyma stokroć więcej. Karol Wojtyła miał tego rzeczywiście doświadczyć. I teraz już przechodząc do naszej modlitwy, przeczytajmy jeszcze dwa, trzy zdania z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił w Ełku w 1999 roku. A tytuł homilii był: błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Już u początku swojej działalności mesjańskiej, przemawiając w synagodze w Nazarecie, Jezus powiedział: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Ubogich też uznał za uprzywilejowanych dziedziców Królestwa. Oznacza to, że tylko ubodzy duchem są w stanie przyjąć Królestwo Boże całym sercem. Spotkanie Zacheusza z Jezusem ukazuje, że również człowiek bogaty może stać się uczestnikiem chrystusowego błogosławieństwa dla ubogich duchem. Wejdźmy już teraz w naszą modlitwę.